Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Zawsze.
Witamy w naszym studio panią Agatę Rusak. Witamy również widzów i słuchaczy, widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Dzisiaj z naszym gościem rozmawiać chcemy o szansach i pułapkach zarówno psychologii, jak i psychoterapii, jak i też psychiatrii. Ale żeby pani Agato o tym mówić, to chcielibyśmy sobie na początku najpierw zdefiniować te trzy działy nauki zajmującej się człowiekiem. Pani ma również doświadczenie nie tylko teoretyczne, ale również i praktyczne. Jest pani zarówno psychologiem, jak i psychoterapeutą i to jeszcze...
Tylko nie psychiatrą jeszcze,
ale niedaleko chyba już.
No nie, to są jednak zupełnie inne dziedziny, dlatego że psychologia i psychoterapia, można powiedzieć, one gdzieś bardziej są naukami nachylającymi się w kierunku humanistycznym. Psychiatria jest jednak dziedziną, sensu stricte dziedziną medycyny. Stąd tutaj ta
Wobec tego jakbyśmy zdefiniowali psychologię.
Psychologia jest nauką mówiącą w zasadzie o mechanizmach psychologicznych, psychiki człowieka, emocjonalności, zachowania, psychologia rozwoju człowieka, dziecka, rozwoju dorosłego. To jest też nauka badawcza, czyli nauka, która pokazuje pewne zależności, pewne statystyki nawet. Bardzo różne dziedziny, właściwie psychologia eksperymentalna, która właśnie bada, począwszy od procesów takich, nie wiem, pamięci, uczenia się, wyobraźni, inteligencji, aż po te procesy związane z emocjonalnością. Natomiast to jest psychologia.
Czy wobec tego psychologia pomaga człowiekowi? Czy też gdzieś potrafi skierować człowieka na takie meandry, które mogą mu zaszkodzić?
Nie, psychologia pomaga, ponieważ wyjaśnia. Bardzo dużo potrafi wyjaśnić.
A psychiatria?
Momencik. Na przykład tak. Potrafi wyjaśnić kwestie prawidłowości i nieprawidłowości, na przykład w rozwoju psychicznym dziecka. Określić jego możliwości i jego deficyty, jego braki. I to jest bardzo potrzebne, bo można powiedzieć, to jest diagnostyka, prawda? I dopiero później wchodzimy z pewnego rodzaju pomocą. Psychiatria zajmuje się w zasadzie chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi, czyli rzeczami, które są do leczenia, bo to już jest dział medycyny.
Psychiatria leczy.
Też klasyfikuje, też diagnozuje oczywiście, ale ona dotyczy tych grubszych spraw, tak to nazwijmy. Natomiast psychologia dotyczy każdego z nas. Dotyczy rozwoju każdego człowieka, badań też każdego człowieka. Również takich rzeczy jak testy, to przeciętny, nie wiem, człowiek spotyka się z tym na przykład przy testach dla kierowców. Przy testach, no nieprzeciętny człowiek na posiadanie broni. Dziecko, które jest przebadane w poradni psychologiczno-pedagogicznej i jest badany jego iloraz inteligencji. To jest rzecz, która się przydaje, można powiedzieć.
A wobec tego, czym jest psychoterapia?
No i ta sama jakby perełka, którą ja ją nazywam perełką, bo rzeczywiście jest to taka już subtelna dziedzina, która polega na pomocy. Nie chcę powiedzieć od razu leczeniu, bo psychiatrzy najchętniej powiedzieliby tylko leczenie. Natomiast ja mówię o pomocy w przekraczaniu pewnych zahamowań, które akurat zdiagnozowaliśmy na etapie rozwoju. Pomocy w przejściu przez konflikt, przejściu przez kryzys psychiczny, który każdego z nas dotyka na różnych etapach rozwojowych. Psychoterapia jest pewnym rodzajem takiej relacji, takiego spotkania człowieka z człowiekiem. Właściwie nie jakiegoś guru, tylko drugiego takiego samego człowieka, który ma czas, i to jest najczęściej godzina, po to, żeby w spokoju przegadać pewne mechanizmy, pewne właśnie blokady, ale też znaleźć w człowieku potencjały, znaleźć to, co może mu pomóc.
Wobec tego człowiek potrzebuje psychologa, psychiatry czy psychoterapeuty?
Zależy jaki człowiek. Niektórzy nie potrzebują żadnej z tych osób.
Czyli z jakimi problemami, do którego
specjalisty.
Specjalisty, tak.
Ja myślę tak, że wtedy, kiedy chodzi na przykład o dziecko, to zasadniczo trafiamy najczęściej do psychologa dziecięcego, czy w poradni właśnie takiej dziecięcej, czy psychologiczno-pedagogicznej, dzieci szkolne na przykład. I one są diagnozowane, ale uwaga, tutaj zazwyczaj jest tak, że pracować powinni z tym dzieckiem rodzice, bo to oni mają największy wpływ, czyli już powiedzmy w takiej poradni to rodzice u psychologa szukają pewnych porad wychowawczych, szukają pewnych rozwiązań, uczą się, jak swojemu dziecku pomóc. Więc tutaj można powiedzieć, psycholog taki poradniany właśnie jest bardzo, bardzo taką podstawową rzeczą. Czasami problemy z dzieckiem są tak duże, że cała rodzina razem z dzieckiem idzie do tak zwanego terapeuty rodzinnego. Wtedy siadają całą rodziną i odbywa się tak zwana psychoterapia rodziny. I ona rzeczywiście polega na tym, że ludzie uczą się słuchać. Najczęściej dorośli uczą się słuchać dzieci.
Trudno dorosłym jest zrozumieć dziecko.
Bardzo. Bardzo.
Zapomnieli, jak byli dzieci.
Bardzo, dlatego też, ale przede wszystkim jako dzieci byli niesłuchani. Rodzice, którzy powielają jakby pewien schemat pewnych nieumiejętności słuchania.
Z czym do pani jako psychologa najczęściej trafiają rodzice czy dzieci?
Ja przez wiele lat pracowałam w szkole, w liceum, w związku z tym trafiała do mnie młódź, tudzież nauczyciele, częściowo też rodzice.
Kto pierwszy zauważył problem? Dziecko, młodzież w sobie? Aha. Czy ten problem był zaobserwowany przez nauczyciela, czy przez rodzica?
Nie, no to bardzo różnie, bardzo różnie. Najczęściej takie sytuacje, powiedzmy, że nauczyciel ma kłopot z dzieckiem, no to jakby przekazuje psychologowi, można powiedzieć, proszę go naprawić. Co czasami rodzice też mają taką postawę, co jest w sumie postawą, można powiedzieć, taką z bezradności wynikającą, oczywiście z chęci pomocy, ale też z bezradności, ponieważ nie da się tutaj, można powiedzieć, naprawić dziecka bez zobaczenia całości sytuacji, tych wpływów. Była też młodzież, były też osoby, które same przychodziły, które rzeczywiście przychodziły z takimi problemami zarówno egzystencjalnymi, typu sens życia, jak i takimi problemami w relacjach, z zakochanie, odrzucenie, też trudne relacje z rodzicami, ale też takie rzeczy jak wybór szkoły, czy jakby w ogóle dalszej drogi życia. Mieli jakby taką potrzebę, żeby zaufać w tym miejscu i ta relacja się toczyła, taka relacja w sumie pełna zaufania, bo to, co się dzieje, to na marginesie, no tam w gabinecie psychologa czy psychoterapeuty, no nie wychodzi poza ten gabinet.
No jest to naturalnie objęte tajemnicą lekarską, byśmy tak powiedzieli.
Tak, bo to jest... tak, jest to w kodeksie etyki zawodu psychologa i psychoterapeuty wpisany jako jeden z takich najważniejszych warunków. Każdy z nas ten punkt zaufania ma jakiś bardzo czuły i bycie zdradzonym jest niesamowicie bolesne.
Naturalna rzecz. A kiedy wobec tego młodzież była kierowana do psychoterapeuty czy do psychiatry? Czy pani miała takie przypadki też?
Ja jeszcze wówczas nie zajmowałam się sensu stricte psychoterapią. Uczyłam się tej psychoterapii, bo tego zawodu uczy się wiele lat. To jest osobny zawód od psychologa. I myślę też, że jeśli chodzi o młodzież, o taką kategorię dorastania, to nie jest to zwykle taki najlepszy czas na jakąś dużą psychoterapię, ponieważ mało mają takich doświadczeń oparcia w sobie jeszcze. Człowiek, który idzie na psychoterapię, to można powiedzieć, nawet jak jest bardzo pokaleczony, poraniony, jak bardzo chce, bardzo zdeterminowany, żeby swoje problemy przepracować w oparciu o psychoterapię, musi też mieć jakby pewną świadomość takiego oparcia w sobie. Musi mieć jakby odpowiedzialność za siebie też. Nie da się prowadzić psychoterapii tylko siłami psychoterapeuty. W związku z tym ja osobiście jestem takiego zdania, że psychoterapia dotyczy osób już dorosłych, które mają kawałek doświadczeń, jakiś bagaż doświadczeń i tych negatywnych, i tych pozytywnych, stoją mniej więcej na własnych nogach. Natomiast dzieci czy młodzież są zbytnio zależne jeszcze i finansowo, i emocjonalnie od rodziców. raczej na przykład młodemu 15, 16, 18-letniemu człowiekowi rzeczywiście potrzebny jest taki kontakt wspierający, można to nazwać terapią wsparcia, który to kontakt pomoże uczyć się brać powoli odpowiedzialność za swoje życie.
Rodzice tego nie zauważają, czy rodzice nie wystarczają w tym czasie?
Bardzo często rodzice wystarczają. To też nie jest tak, żebyśmy tutaj przedstawiali sytuację w czarno-biało czy zero-jedynkowo.
Czy młodzież szuka jakiegoś dodatkowego kontaktu?
To jest tak, że jednym to wystarcza, inni w ogóle nie zauważają, że popełniają błędy. A jest taka pula osób, które rzeczywiście trafia i całe szczęście, że trafiają, bo albo rodzice są zbyt zabiegani, albo nie umieją prowadzić takich poważnych rozmów. Sami nigdy często takich rozmów nie prowadzą w swoim dorosłym życiu. I rzeczywiście wtedy taki młody człowiek dobrze jest, jeżeli ma z kim, trochę jak z lustrem, przegadać swoje dylematy, czasami takie no w sumie mocno emocjonalne przeżywanie porażek czy sukcesów. Uczy się nie obarczać winą na przykład za wszystko rodziców. Tak, tylko czy szkoły, czy całego świata, co niektórym zostaje przecież do końca życia, tylko uczy się, że są rzeczy, na które ma wpływ i ma mieć wpływ i ma za to wziąć odpowiedzialność, niezależnie od tego, co mu się w życiu przytrafiło.
Psycholog jest lustrem?
Psychoterapeuta. Powiem bardziej, jest dobrym lustrem.
Jeżeli jest dobry.
Jest dobrym lustrem. Jeżeli, można powiedzieć, to nie zawsze na tym polega ta funkcja. Czasami rzeczywiście na takim wzięciu przez jakiś fragment drogi za rączkę i kawałek dodania odwagi i przeprowadzenia. Ale wtedy, kiedy trafiają osoby z pewnymi problemami, na przykład weźmy na przykład uzależnienie. Kiedy trafia człowiek, wszystko jedno, mężczyzna czy kobieta, który jest na granicy uzależnienia od jakichś środków chemicznych albo tam telewizji czy seksu. I najczęściej człowiek uzależniony jest gdzieś w środku bardzo zamaskowany, też często bardzo zakłamany. W sensie nie mówię tu o moralnym wymiarze, tylko o takim psychologicznym, takie udawanie, że nie ma problemu. On nie ma problemu. To ktoś kazał mu przyjść, na przykład żona kazała mu przyjść, więc on jest. Ale to żona ma problem, żona widzi problem, że ona wyolbrzymia. To są cytaty często, prawda? I tutaj to jest taki kawałek, w którym rzeczywiście potrzebne jest takie bardzo krótkie trzymanie, można powiedzieć. Taka duża konfrontacja na tym etapie. Tutaj się nie bierze za rączkę i nie wspiera, tylko tu trzeba jakby zdemaskować pewne rzeczy, pokazać fakty.
Ale to robi psycholog czy psychoterapeuta?
Mówimy o psychoterapii.
A z reguły psychoterapia kojarzy nam się standardowo z Kozetką, z Freudem.
No tak, to bardziej psychoanaliza. Dlatego, że psychoterapia...
Czym się różnią
tak,
te dwie dziedziny?
Psychoterapia jest uprawiana przez różne szkoły. I ponieważ to jest stosunkowo młoda dziedzina, ona ma, nie wiem, niewiele ponad 100 lat, można tak powiedzieć, w takim już rozwoju lepszym. Ona zaczęła powstawać w różnych punktach świata, w różnych ośrodkach naukowych czy mniej naukowych i są bardzo różne nurty tej psychoterapii. Przeciętny człowiek, który szuka pomocy, znajduje w gazecie psychoterapeuta i dzwoni, umawia się. Nie wie, na kogo trafi, nie tylko personalnie, ale też nie wie, jaki rodzaj tej psychoterapii ktoś uprawia. I jednym z takich dużych rodzajów, takich najbardziej klasycznych, starszych, jest psychoanaliza. Ona w Polsce nie jest mocno rozpowszechniona, są bardzo małe te środowiska psychoanalityczne. Także tutaj filmy Woody Allena i inne takie podobne, pokazujące Kozetkę i mówiące o, nie wiem, 4 spotkaniach w tygodniu przez 10 lat są takim przerysowaniem tego, co w naszych polskich warunkach się dzieje, aczkolwiek są psychoanalitycy również. To jest zupełnie inna metoda pracy. Natomiast generalnie większość psychoterapeutów pracuje w takim trybie, powiedzmy, jeśli mówimy o indywidualnej psychoterapii, bo od tego zacznijmy. To jest takie spotkanie raz w tygodniu, godzinę. Spotkanie, rozmowa, siedzimy sobie tak, jak my tutaj właśnie, naprzeciwko siebie i przez godzinę rozmawiamy. Czasami zadajemy jakieś prace domowe,
nawet
pisemne, tak.
Mówiliśmy o psychologii, mówiliśmy o psychoterapii, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o psychiatrii. Jak ta dziedzina ma się do tych omówionych, wcześniej poruszonych dwóch?
Bardzo często one współpracują ze sobą. Ja prowadząc psychoterapię wtedy, kiedy na przykład widzę, że człowiek jest w mocnej depresji, w takich stanach depresyjnych, że sobie nie radzi z codziennością, że się, nie wiem, nie wysypia, budzi się ileś razy w nocy, trudno mu wstać do pracy, ma kłopoty z jedzeniem, z zadbaniem o siebie. Wtedy wysyłam na konsultację do znajomego psychiatry. To dobrze jest, no rzeczywiście już mam ten komfort, że jakby wiem, komu ufam z tych dziedzin. I bardzo często ten kontakt leci dwutorowo. To znaczy człowiek przy takich problemach właśnie mocniejszych z psychiką, nazwijmy to, czyli psychiatrycznych często, z taką poważniejszą na przykład depresją, czy silnymi lękami, jest jakby poprzez leki troszkę podnoszony w nastroju chociażby, w jakiejś no, sposobie funkcjonowania po to, żeby można było normalnie rozmawiać w psychoterapii, w kontakcie terapeutycznym. Leki dobrze są, jeśli są rzeczywiście czasowe. One powinny być czasowe, chociaż no, są takie zaburzenia psychiczne, które wymagają wieloletniego leczenia lekami.
Na przykład.
Które wymagają czasami pobytu w szpitalach, na oddziałach psychiatrycznych. I to czasami nie tylko dziennych oddziałach, ale też zamkniętych. Do takich schorzeń należą chociażby psychozy. Wtedy, kiedy człowiek może mieć nawet urojenia. Jakieś myśli takie, które, no, czy myśli prześladowcze, jakieś takie bardzo poważne. Natręctwa to jest bardziej zaburzenia takie, czy objawy związane z takie nerwicowe. Powiedziałabym, że płytsze.
Czyli nerwice leczymy u kogo?
Nerwice zależy, też zależy. Nie da się tak powiedzieć ogólnie, ale generalnie zaburzenia nerwicowe są zaburzeniami, można powiedzieć, do psychoterapii. Czasami do wsparcia lekami przez jakiś czas, na przykład właśnie zbyt silne lęki, czy jakieś natręctwa, czy jakąś dużą nadpobudliwość. To wspieramy lekami, ale to dotyczy obszaru tej psychoterapii. Natomiast wtedy, kiedy jest bardzo ciężka depresja, taka wręcz czasami ludzie leżą i na przykład tygodniami nie wychodzą z łóżka. Czasem jest właśnie schizofrenia czy inne rodzaje psychoz, gdzie są urojenia, gdzie coś się wydaje, gdzie są omamy wzrokowe, słuchowe, człowiek słyszy, widzi rzeczy, których nie ma i jest tego pewny na 100%, tak? No to wtedy, kiedy zagraża sobie na przykład zdrowiu swojemu, czy życiu nawet swojemu albo cudzemu, no jakby musi być leczony w jakby zamkniętych warunkach, aż te leki zostaną tak ustawione, tak dopasowane, że on będzie mógł w świecie zewnętrznym cały czas na lekach, ale jednak jakoś chodzić po ziemi, tak to nazwijmy. Problem dotyczy również oczywiście, problemy psychiatryczne dotyczą oczywiście dzieci i młodzieży również, nie tylko dorosłych.
Nawet.
Coraz popularniejsza w tej chwili anoreksja, czy inne zaburzenia odżywiania, które są zaburzeniami właściwie, które powinny być leczone na oddziale. Generalnie no, z bardzo wychudzoną anorektyczką no, nie leczy się jej ambulatoryjnie, bo to grozi śmiercią. To jest bardzo poważne zaburzenie psychiczne. Dziecięce psychozy również. Jest też cała gama takich zaburzeń dziecięcych związanych na przykład z autyzmem. To jest też... I między innymi z autyzmem, ale generalnie bardzo duża pula takich zaburzeń związanych z rozwojem układu nerwowego u dzieci. I tutaj już czasami robi to psychiatra, czasami neurolog, czasami jest to jakby wspólna praca tych dwóch specjalistów, czy na oddziale, czy też ambulatoryjnie, czy też w ośrodkach jakichś. Także tutaj, no, można powiedzieć, jest to ogromny obszar, który chciałam powiedzieć od urodzenia, ale czasami tak, aż do śmierci, bo też psychiatria taka specyficzna, zajmująca się osobami mocno starszymi, które na przykład, u których pewne zaburzenia psychiczne się nasilają w starszym wieku. Tak, demencje różnego rodzaju, prawda? I to też jest z pogranicza, powiedzmy, neurologii, psychiatrii. Też pewne leczenie lekowe, ale też wspieranie, umiejętność wspierania przez rodzinę.
Do osób starszych jeszcze powrócimy za chwileczkę i do rodziny, a ja chciałem się zapytać, dlaczego tak ważną rolę psychologia, psychiatria właśnie poświęca temu najwcześniejszemu okresowi rozwoju człowieka, jakim jest dzieciństwo?
No po pierwsze, jeżeli problemy pojawiają się wtedy w dzieciństwie i widzimy, że są to problemy, które nie są problemami wychowawczymi, czyli wynikającymi z pewnych, nazwijmy to, nieudolności wychowawczych, nieumiejętności, z pewnej bezradności rodzicielskiej, którą dałoby się rzeczywiście pewnymi poradami wychowawczymi dla rodziców zlikwidować czy przepracować, no to im wcześniej dziecko trafi do specjalisty, wtedy na przykład, kiedy jest zespół, ten słynny ostatnio diagnozowany ADHD, czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej, taki bardzo mocny, bardzo silny, której, no, można powiedzieć, ktoś by powiedział, że dawniej wystarczyło dać klapa dziecku i się uspokoi, tak? Że trzeba mu twardej ręki, a nie psychologa. W tej chwili jakby coraz bardziej widzimy, że są to rzeczy niezależne od dziecka, że tak ukształtował się jego układ nerwowy.
Tym bardziej, że jest to nieraz genetycznie uwarunkowane.
W okresie płodowym. To nie chcę powiedzieć genetycznie. Raczej w rozwoju płodowym. Po prostu tak, a nie inaczej mózg się formuje. I mogą być, tutaj czynników jest bardzo dużo tego. Dlaczego?
I wtedy trzeba pomóc dziecku, rodzicom?
Wtedy dziecku pomagamy. Dziecko musi być dobrze zdiagnozowane, musi trafić pod opiekę specjalistyczną. Rodzice muszą wiedzieć, co to jest i muszą wiedzieć, jakby, jak nie postępować, a jak postępować. Rodzice muszą się dużo nauczyć wtedy. I to jest ogromne wyzwanie dla rodziców, ponieważ wtedy, można powiedzieć, muszą rosnąć razem z dzieckiem. Wtedy to wychowanie nie dzieje się tak po prostu z przypadku, że jakoś się samo wychowuje, tylko rzeczywiście to jest bardzo świadomy proces.
A jeżeli chodzi o poruszony już problem demencji starczej, jak pomagać w tym czasie, w tym przypadku?
Ja myślę, że...
Kto powinien pomóc? Psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra?
To tak jak mówiłam...
Czy może neurolog?
To tak jak mówiłam, bardzo często jest to zależne od fazy, od jakby głębokości tego, czy do tego się dołączają inne schorzenia, inne choroby. I człowiek, który jest najpierw oczywiście jakoś diagnozowany przez internistę, jest kierowany do specjalisty, czy na przykład do neurologa, czy do gerontologa, jest prowadzony wtedy jakoś lekami. Natomiast rzeczywiście kłopot jest... w tym, żeby znowu tutaj, tak jak z dziećmi, tak tutaj z osobami starszymi, że trzeba nauczyć rodzinę, jak być z tym chorym człowiekiem. Jak, po pierwsze, jak uczyć się, nie wiem, takich podstawowych rzeczy jak cierpliwość, jak właśnie niedokładanie jeszcze cierpień, tak można powiedzieć, nie reagowanie impulsywnie, nie robienie rzeczy, które jeszcze bardziej przeszkodzą, a wspieranie, ale też pewna edukacja, pewien rodzaj wiedzy, co to jest ta demencja, co to są te zaburzenia na przykład, co to jest choroba Alzheimera, co to jest Parkinson, że tutaj, no na szczęście internet jest w tej chwili tak powszechny, że wiele rzeczy można doczytać samemu, ale...
Nie trzeba udawać się do bibliotek i tak dalej, ale w domu to...
Ale też wtedy taki specjalista zajmujący się tą starszą osobą bardzo często potrafi rodzinie przekazać pewne wskazówki co do pracy, jak pracować, jak być.
Również wiele osób dotyka depresja. Jesienna, wiosenna i nawet w innych porach roku, niezależnie od tego. Ale są okresy w roku, gdzie jesteśmy jako ludzie bardziej właśnie tutaj w zasięgu depresji.
Zgadza się. Depresja, mówi się, że to już jest właściwie epidemia. Że to jest zjawisko tak powszechne, że jest to chcę powiedzieć choroba, ale nie zawsze jest to choroba. Jest to rzeczywiście jakby zaburzenie czy zjawisko bardzo powszechne i chyba demokratyczne. To znaczy dotyka wszystkich ludzi w sensie niezależnie od statusu społecznego, od zawodu. Na depresję chorują i ludzie bardzo prości, i na depresję chorują ludzie bardzo inteligentni, na stanowiskach, bez stanowisk, świeccy, duchowni.
Wiek jest określony? Są jakieś grupy wiekowe szczególnie podatne?
No ja myślę sobie, że są pewne etapy rozwoju, które są podatne. Może nie tyle wiek, co właśnie konkretne miejsce.
A jak uniknąć właśnie?
Momencik, jeszcze dokończę które z tych etapów są takie, myślę, ważne. No na pewno bardzo ważnym etapem jest dorastanie. Wtedy, kiedy młody człowiek, jeśli nie ma wystarczająco dużo wsparcia w rodzinie i jest strasznie boi się dorosłości, a jest coraz więcej takich młodych ludzi, na zewnątrz czasami jeszcze grają tą dobrą grę, dobrą minę, a w środku strasznie przestraszeni. W związku z tym bardzo często ten rozdźwięk jest tak duży, że mogą zapaść na pewien rodzaj takiego przyhamowania życiowego, że tak boi się dorosłości, że nie dorośnie, że wpadnie w depresję. Nieświadomie oczywiście, to się dzieją rzeczy nieświadomie. Drugim takim etapem jest tak zwany kryzys średniego wieku. Wtedy, kiedy człowiek, to już w tej chwili mówi się o tym kryzysie połowy życia, bardzo dużo się o tym mówi, jest nawet taka strona internetowa w połowie drogi, gdzie człowiek przechodzi z okresu inicjatyw do okresu takiego owocowania i podsumowywania. Bardzo często tąpnięcie 40-latków jest obserwowane i ono się łączy czasami z tym, że dzieci wtedy na przykład już powoli dorastają czy wyfruwają, że już brak na przykład sił w zawodzie albo jest takie wypalenie również wśród duchowieństwa. To jest często obserwowane, że ten wiek jest połowy życia, jest taki rzeczywiście kryzysowy bardzo. Więc tutaj się zdarzają depresje albo uzależnienia mocniejsze. No i schyłek życia. To też często są depresje wtedy, kiedy jest podsumowywanie życia. Czy coś w życiu dobrego mi się wydarzyło, czy coś zrobiłam, czy też moje życie było zmarnowane. I to widać, te etapy depresji często widać na przykład po ilości samobójstw. Że właśnie nastoletni wiek, średni i schyłkowy. To rzeczywiście się tak kształtuje.
Po czym można poznać zaburzenia depresyjne?
Tak jak powiedziałam, od zaburzeń takich fizjologicznych, sen, brak łaknienia, nie chce mi się myć, nie chce mi się sprzątać, nie chce mi się nikogo widzieć, boję się wyjść z domu, nic mnie nie cieszy, nie mam, właściwie nic nie ma sensu. Nie? To tego rodzaju objawy absolutnie szybko kwalifikują do tego, żeby nie próbować dalej wytrzymywać tego, tylko poprosić o pomoc. Jest taki moment, w którym człowiek jeszcze jest w stanie prosić o pomoc, a później już nawet nie ma siły prosić o pomoc. I wtedy jest bardzo duża rola bliskich, którzy mają na siłę nawet zaprowadzić. Dlatego, że to jest takie gaśnięcie w oczach.
Ale zaprowadzić do kogo? Do psychologa, psychiatry?
Wszystko jedno. W tym momencie wszystko jedno. Od kogokolwiek by nie zaczęli, to jeśli dotrą do psychoterapeuty, a będą potrzebne leki, to psychoterapeuta prześle do psychiatry. Jeśli psychiatra da leki i stwierdzi, że potrzebna jest taka pomoc terapeutyczna po to, żeby przegadać też sprawy dotyczące życia, kryzysu, podsumowania pewnych etapów, celów, no to prześlę do psychoterapeuty też, skieruję. Tu oczywiście dochodzimy też do takiego momentu, w którym bardzo ważny jest duchowny.
Właśnie uprzedziła Pani moje pytanie. Chciałem się spytać, ponieważ poruszamy się po takim bardzo delikatnym i kruchej przestrzeni, jaką jest nasza psychika, osobowość, również dotykamy kwestii sumienia, wrażliwości. I w którym momencie pojawia się właśnie kapłan duchowny, do którego również możemy pójść, czy też skorzystając z sakramentu pojednania, czy też z rozmowy duszpasterskiej?
Kapłan na każdym etapie. I ja myślę sobie, że kapłan, mądry kapłan też odeśle wtedy, kiedy widzi, że są rzeczy, które nie dotyczą duchowości, tylko dotyczą stanu psychicznego, emocjonalnego albo relacji w małżeństwie, w rodzinie, w przyjaźniach, w rodzeństwie. To czy mobbingu w pracy, jakichś takich układów niezdrowych, no to absolutnie poda namiar na psychoterapeutę czy psychologa. Mnie się tu marzy i zresztą jest tak w wielu środowiskach, że wielu kapłanów ma takie sprawdzone już namiary jakichś zaufanych sobie psychologów, psychiatrów i odwrotnie. Wielu psychiatrów i psychologów ma namiary na sprawdzonych kapłanów, którzy, tu nie chodzi tylko o spowiedź, bo spowiedź oczywiście jest wszędzie i ta sama, można powiedzieć, ale o też zrozumienie tej granicy między psychologią a duchowością, bo to jest taki ważny obszar, że ja myślę, wiele osób w Polsce w ogóle jest jeszcze takie przekonanie panujące, że wystarczy iść do księdza na przykład z każdym problemem, nie? I owszem, w kwestii rozumienia duchowego i rozumienia prowadzenia przez łaskę i tak dalej, to jasne. Natomiast ksiądz depresji nie uleczy. I rzeczywiście tutaj są takie granice, w których trzeba wybrać odpowiedniego specjalistę.
Gdzie można zauważyć te granice?
Ja myślę, że one są bardzo delikatne. Ponieważ jeśli na przykład mówimy o depresji, która by wynikała z załamania sensu życia, to jest to ewidentnie sprawa duchowa najczęściej, prawda? Jest to sprawa jakiegoś kwestii wiary, niewiary. Natomiast zaraz za tym idzie kwestia objawów, że jeżeli jest to już bardzo zaawansowane i człowiek do tego na przykład rzeczywiście ma te objawy zaniedbywania siebie, braku snu i tak dalej, to samym jakby rozmową o wierze nie da się tego odkręcić. To wtedy jakby znowu pomoc musi iść dwutorowo.
Jest Pani psychologiem chrześcijańskim, katolickim. Tak. Czy wobec tego wiara Pani pomaga w pracy? I czy wiara również Pan Bóg może pomóc tym, którzy poddają się terapii i przychodzą z problemami?
Czy ja osobiście nie wyobrażam sobie być w tym zawodzie bez oparcia w Bogu, dlatego że jakby bagaż, po pierwsze bagaż problemów, które otrzymuję codziennie od ludzi, jest tak ogromny i tyle cierpienia, tyle krzywd, które gdzieś tam przynoszą ze sobą, że pewnie sama bym się już dawno załamała pod tym ciężarem i też albo bym, nie wiem, urosła w piórka, że sama poradzę, a to co i tak grozi w końcu załamaniem. W związku z tym dla mnie jest to absolutnie podstawowe oparcie, ale tu nie mówię tylko o tym oparciu osobistym, natomiast też o rozumieniu człowieka, że rozumienie jakby problemów człowieka i tego, że w gruncie rzeczy nawet najbardziej pokaleczony człowiek, z największymi skrzywdzeniami z dzieciństwa, albo najbardziej krzywdzący innych, bo tacy też przecież przychodzą po pomoc, że on jest też prowadzony przez Boga. W związku z tym to mi też jakby ułatwia i pokazanie mu tej rzeczywistości, że wtedy, kiedy czuję, że nikt go nie kocha, kiedy czuję, że on nie potrafi nic, kiedy czuję, że nic nie ma sensu, to wtedy rzeczywiście jest taka niteczka, takie światło, do którego można się odwołać, chociaż nie jest to, można powiedzieć, istotą psychoterapii. Jest to takim punktem, który pozwala mu jakby nadać pewien cel i też dać siłę, dawać pewne odniesienia. Oczywiście przychodzą też ludzie niewierzący, czy ludzie załamani w wierze, czy agnostycy. I nie jest to jakaś przeszkoda, ponieważ każdy jest takim samym człowiekiem i gdzieś te tęsknoty za sensem nosi każdy człowiek.
Bardzo dziękuję. Dzisiaj o szansach i pułapkach psychologii, psychiatrii i psychoterapii rozmawiamy z psychologiem i z psychiatrą, z psychoterapeutą chrześcijańskim, z panią Agatą Rusak. Również zwracamy się do państwa po to, abyście mogli podzielić się swoimi refleksjami na naszej antenie. 655 23 55 657, przepraszam, 0011 tym razem i 657 0012, a wcześniej 056 numer kierunkowy. To są numery telefonów do naszego studia do Torunia dla widzów i słuchaczy w Polsce, dla widzów i słuchaczy z zagranicy po numerach kierunkowych 657 0013 i 657 0014. Oto jak widzą psychiatrię i psychologię oraz psychoterapię. Zapytaliśmy się też przechodniów Torunia, mieszkańców naszego miasta. Posłuchajmy, jakie uzyskaliśmy odpowiedzi.
Jeśli nie radzi sobie z jakimś problemem, do kogo udaje się po poradę? Do psychologa, psychoterapeuty czy do kapłana? I dlaczego tak jest?
No, najwygodniej udać się do psychologa, ponieważ to uzyska się fachową pomoc. Wiadomo, jeszcze można liczyć na pomoc rodziny, najbardziej takich bliskich osób. Jeżeli człowiek jest otwarty i rozmawia na takie tematy, to wtedy można łatwo problem rozwiązać. Bo najgorzej jest zamknąć sobie się i automatycznie wtedy człowiek zostaje z problemem. A na dzień dzisiejszy, najwygodniej chyba to psycholog.
W takich przypadkach raczej nie korzystam z pomocy psychoterapeuty, psychologa czy też kapłana. Raczej taką osobą, do której mam zaufanie, która wiem, że umie mi pomóc, jest nasza wspólna znajoma. Taka znajoma z okresu studenckiego.
Nie korzystam z takich form rozmowy, a dlatego zawsze idę z problemem do mamy. Mama jest osobą, której wszystko mogę powiedzieć, zwierzyć się. Zawsze mi da radę. No i wiem, że to jest z doświadczenia i dlatego jej wierzę.
Wydaje mi się, że na pewno jakimś takim autorytetem mógłby być kapłan. Na pewno nie każdy, bo to jest też tylko człowiek. Ale na pewno bym nie unikał. Wydaje mi się, że w pierwszym momencie, kiedy takie drobniejsze jakby problemy, to w pierwszym wypadku na pewno dużym wsparciem jest rodzina, żona.
Korzystam z terapeuty, psychologa na stałe, że tak powiem, w ramach opieki lekarskiej. No i powiem szczerze, że raczej mniej otrzymuję gotowych odpowiedzi. Są to osoby, które raczej trzeba opowiadać i człowiek wyrzuci z siebie to, co go boli. I to już jest lżej.
Jeżeli nie radzi sobie z jakimś problemem, do kogo udaje się po poradę? Do psychologa, psychoterapeuty czy do kapłana? I dlaczego tak jest?
Myślę, że raczej do przyjaciółki. Do psychoterapeuty to nie, bo to raczej takie trochę wstydliwe i poza tym nie masz takich, znaczy przynajmniej ja nie mam aż takich ciężkich problemów, żeby iść do jakiegoś profesjonalisty. Bardziej do przyjaciółki. A dlaczego do przyjaciółki? Chyba dlatego, że po prostu zazwyczaj przyjaciółki są w równoległym wieku, mają takie same problemy i wiedzą, jak sobie z tym radzić.
No najczęściej do psychologa, psychoterapeuty, ale w ogóle sobie sam umiem radzić ze swoimi problemami. Tego się już nauczyłem.
No, w kwestiach jakichkolwiek życiowych i problemów w naszym wieku to raczej nie są aż tak poważne, żeśmy wpadały w jakieś depresje i szukały potrzeby specjalisty. Raczej to są kłopoty wszystkie szercowe.
To są przyjaciółki, znajomi,
powierniczki
wszystkich uczuć.
Wystarczają, na pewno. Psychologami są najlepszymi jak najbardziej.
Tak. Ale gdyby w przyszłości się pojawił jakiś problem, to myślę, że nie wiem. Odważyłabym się do psychologa pójść.
No ja to kapłana, jeżeli bym chciał w sprawach małżeńskich. Na pewno. Po życiu może nie, ale w kwestii zaślubin to na pewno się do niego udam.
Jeżeli mam jakikolwiek problem, o tym rozmawiam z żoną, gdyż w gronie najbliższych z problemami radzić sobie najłatwiej. Nie wierzę w psychologów, a już w ogóle nie wierzę w kapłanów, że mogą w czymkolwiek pomóc.
Ja osobiście udaję się, jeśli mam jakiś problem, to do moich przyjaciół, znajomych, no bo dlatego, że oni mnie najbardziej znają. Mam właśnie taką grupkę paru znajomych, przyjaciół znaczy się, którzy wiem, że mi pomogą, dlatego, że mnie znają, znamy się długo, wiedzą, jakie mam problemy, a jeśli po fachową bardziej pomoc, no to No, z racji tego, że no, jest mi bliżej, jest mi łatwiej, no to idę do księży, ale to też do zaprzyjaźnionych, bo to no, muszą być osoby, które mnie też znają, że tak powiem. A czasem, jeżeli mam problem, no to szukam w internecie, są na przykład na Katoliku jest forum pomocy, na psychologia.net też tam jest forum i tam można dowoli na przykład. To jest bardzo fajne, że na przykład na takim forum, czy Katoliku, czy psychologii ktoś w ogóle obcy, kto mnie nie zna, może mi czasem pomóc. To jest najbardziej tak. No i no myślę, że internet też może spełnić taką właśnie funkcję pomocy.
Jak i z jakimi problemami udajemy się i do kogo? W tej sądzie pytaliśmy się mieszkańców Torunia. Takie, jak słyszeliśmy, takie uzyskaliśmy odpowiedzi. A więc można pójść i do kapłana, i do mamy, można pójść do rodziców, do przyjaciół również. Jak pani jako
do różnych psychologów amatorów, tak jak tam padło.
Też było takie
stwierdzenie. Ktoś jest najlepszym psychologiem. Ja myślę, że to najlepiej jest wtedy, kiedy większość swoich problemów można przegadać z najbliższymi. Można przerozmawiać, przedyskutować, wesprzeć się nawzajem, pocieszyć w kryzysie.
Wspomnieliśmy o metodzie lustra. Takim lustrem właśnie może być osoba, którą kochamy.
Lustrem, wsparciem, czasami taką, ja to mówię, emocjonalną kroplówką, jak jest ciężko. I tak powinno być.
Czyli zdrowe relacje w tym podstawowym środowisku,
dokładnie.
Jakim jest rodzina.
Tak, albo też wtedy, kiedy już się jest człowiekiem dorosłym, to taki wysiłek, własny wysiłek tworzenia nowych relacji, dobrych relacji, nie tylko relacji jakiejś jednej, na przykład tylko z mężem czy z żoną, ale rzeczywiście wchodzenia w takie środowisko i tworzenia takiego środowiska, które będzie wzajemnie otwarte na rozmowę o poważnych sprawach, na zaufanie, na właśnie pomoc wzajemną, bo zawsze jest tak, że ktoś w danym momencie jest słabszy, ktoś jest silniejszy. Innego dnia jest odwrotnie. To czasem widać na przykład, kiedy trafiają ludzie, którym ktoś zmarł, ktoś bliski i nie potrafią sobie jakoś w tym pierwszym okresie poradzić. I wtedy, kiedy jest to grono osób bliskie, to specjalista najczęściej nie jest potrzebny. Natomiast trafiają do psychoterapeutów osoby, które są samotne na przykład. Znaczy często są w tłumie ludzi i nawet czasem wśród rodziny, ale nie, na przykład w tej rodzinie się nie rozmawia o trudnych rzeczach. Nie rozmawia się o śmierci, nie rozmawia się o stracie dziecka. Temat tabu, prawda? Nie rozmawia się o głębiach, tylko mówi się jakoś będzie, nie mówmy o tym, musisz sobie poradzić, życie takie jest. I wtedy taka osoba dobrze jest, że w ogóle znajdzie psychoterapeutę, czy księdza, czy kogoś z kim, nawet obcego, z kim może, że tak powiem, porozmawiać, jakby się trochę gdzieś od środka otworzyć. Każdy z nas tego potrzebuje.
Pani Agato, będziemy mogli naszych widzów i słuchaczy zaprosić do uczestnictwa
tak,
w naszym programie?
Tak, oczywiście, jeśli mamy.
Przypomnijmy telefony. 056 to oczywiście numer kierunkowy do Torunia. Następnie 657 0011 i 657 0012 dla widzów, dla słuchaczy z Polski, dla widzów, dla słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014. W Europie numer kierunkowy 004856, w Ameryce Północnej 011 4856. Halo? Oczekujemy na połączenia. A my powróćmy jeszcze do tego, o czym rozmawialiśmy. Komu możemy zaufać? Zaufanie chyba to jest, osoba godna zaufania to jest chyba też jeden z takich warunków pójścia do terapeuty. Nieraz idziemy z konieczności, ale wiemy, że możemy zaufać. Jak księdzu na spowiedzi, tak też i w tych sprawach dotyczących naszego wnętrza, naszej psychiki na terapii.
Zaufanie to jest taki temat, który dotyczy dwóch osób. To jest tango dla dwojga. Z jednej strony jest ktoś, kto ma zaufać i bardzo dużo zależy od tego, czy ta osoba, która potrzebuje pomocy, która ma zaufać, czy ona w ogóle komukolwiek w życiu ufa, czy do wszystkich jest podejrzliwa. Bo jeśli taką ma postawę życia, utrwaloną przez lata, że nikomu nie wolno ufać, to i księdzu, i terapeucie, nie zaufa. I Bogu też nie zaufa.
Trudno jest żyć takiej osobie?
Trudno jest żyć tej osobie, trudno jest też żyć z tą osobą. I to jest, można powiedzieć, ale jest to rzecz, nad którą ona może pracować. Bo to jest uczenie się zaufania, uczenie się powierzania. Uczenie się tego, że nie każdy nas skrzywdzi. A druga strona to jest właśnie ta osoba, która ma dać to zaufanie, ma jakby być tym, na którym się trzeba oprzeć. I to się buduje, to zaufanie. To tak jak autorytet się buduje, prawda? On nie jest z nadania. Nie jest z nadania. Nie jest tak, że można powiedzieć, człowiek, który ma pomóc, czy to duchowny, czy świecki, w rozmowie, nie mówię tu o sakramencie, ale w rozmowie, że jakby jest już autorytetem z samego faktu, że jest, że ma jakiś tytuł, czy jakiś ubiór, nie? Że ma budować to, że jakby on pokazuje, że jest godny zaufania. I to się dzieje ze spotkania na spotkanie. Taka dobra terapia wtedy, kiedy problemy są rzeczywiście głębokie, to trwa od roku do dwóch lat. Jeden raz w tygodniu.
Pani Agato, odbierzemy telefon.
Tak.
Dobrze? Słuchamy Telewizja Trwam i Radio Maryja. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Anna. Ja mam do pani taką bardzo konkretne pytanie. Otóż moje dziecko już dorosłe wygląda na to, że wpadło właśnie w depresję. Mhm. Udało się do psychoterapeuty i tam jednym z zaleceń było zalecenie rozmowy z nami, z rodzicami, przy czym w tej rozmowie chciało się dowiedzieć o czegoś o swoim zmarłym rodzeństwie. No, nasze dzieci umierały w okresie przedurodzeniowym, podkreślam, umierały samoistnie, nie było w tym żadnej naszej winy. I kiedy pytałam o powód takich dociekań, usłyszałam, że psychoterapeuta uważa, że jak gdyby w życie mojego dziecka, czy w ten jego los wcielają się te niezrealizowane losy zmarłego rodzeństwa. Tutaj chodziło też o taki motyw, że moja dorosła latorośl chciałaby być i tym, i owym, pracować i w takim zawodzie, w innym, w każdym razie jakiś takich wiele planów. Natomiast mnie bardzo zaniepokoił ten wątek właśnie tego wcielania w swoje życie losów osób zmarłych. Bardzo jestem tym zaniepokojona, bo kłóci się to też i tu z jakąś taką moją koncepcją chrześcijańską losów człowieka i powołania go przez Boga, przecież powołanie jako indywidualnej jednostki i zarazem też i planów dotyczących planów Boga kończących życie. No, nie wiemy, dlaczego tak Pan Bóg zaplanował losy naszych późniejszych dzieci, bo tu chodzi o pierworodnego, który właśnie zmaga się z tym problemem. No, nie wiemy, mimo że dla nas jest zawsze było to wielkim bólem, no jednak tutaj musimy powiedzieć Panu Bogu tak. Więc tu o ten wątek. Ja nie wiem, z jakich źródeł ten terapeuta czerpał, ale no jest to rzecz niepokojąca i przyznam się, że bardzo boję się, żeby z powodu tej terapii syn nie popadł w gorsze tarapaty.
Pani Anno, dziękujemy za przedstawienie nam tego problemu i poprosimy Panią Agatę o
udzielenie
odpowiedzi.
Sama terminologia, której pani użyła, rzeczywiście jest, powiedziałabym, budząca niepokój. I śmiem gdzieś mniemać, że może to być związane z pewną teorią Berta Hellingera, który rzeczywiście, no osobiście nie polecam i jest tam sporo szamanizmu i takich rzeczy, które mogą mocno duchowo zawirować. Natomiast chcę powiedzieć, że ponieważ sama też się zajmuję terapią, psychoterapią osób, które straciły dzieci w okresie przed urodzeniem i tu mówię i o poronieniach, i o również terapią zespołu poaborcyjnego. I jest to bardzo ważne dla każdego człowieka, żeby rzeczywiście wiedział o tym, czy ma rodzeństwo w niebie, tak to ujmijmy, prawda? Po to, żeby dla pewnej prawdy. Ale nie ma to nic wspólnego z jakimś wcielaniem się kolejnych osób w tego jednego pozostałego członka rodziny. Na pewno jest tak, że taka jedna osoba, która pozostała na przykład wtedy, kiedy było kilka strat ciąży i został jedynak, można powiedzieć, on dźwiga jakiś ciężar, ale nie jest to żadne wcielanie się, tylko jest to związane z bólem rodziców. Jest to związane z tym, że rodzice, można powiedzieć, mieli serce i potencjał na przykład na troje dzieci, urodziło się jedno. I w związku z tym jakby też, można powiedzieć, bardzo często w tym jednym dziecku lokują na przykład swoją dużą opiekę, dużą troskę, duże też ambicje często, dużą miłość, tak jakby za troje, można powiedzieć. I tu nie chodzi o rzeczy, które się dzieją świadomie, po prostu mamy tak serce skonstruowane też, że te nasze emocje, ale też obawy o to dziecko, które się jakoś rozwija i idzie. I to jest bardziej związane z pewnym systemem rodzinnym, bardzo taką naturalną rzeczą, powiedziałabym, nie żadnymi duchowymi przenikaniami między duszami, czy co rzeczywiście kłóci się i z naszą jakby wiarą, i nie ma żadnego uzasadnienia psychologicznego. To jest w ogóle bardzo duży wątek i nie chciałabym tutaj się
rozszerzać,
tylko dokończę tak, że dobrze byłoby dopytać tego terapeutę o jakby podstawy teoretyczne, na których bazuje, bo istnieje taki nurt w psychoterapii chrześcijańskiej, w którym rzeczywiście zajmujemy się, można powiedzieć, dziećmi, tymi relacjami, powiedzmy, w rodzinie również, pytając o dzieci nienarodzone, po to, żeby zobaczyć pełną prawdę o tej rodzinie. Natomiast obawiam się, że to może być ten nurt związany z Hellingerem i tutaj bym odradzała.
Bardzo dziękuję. Pani Agato, kolejny telefon. Bardzo proszę, słuchamy.
Pochwalony jest Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz
Pania
zawsze.
Się Maria z Poznania.
Witam.
Słuchamy, witam.
Ja chcę powiedzieć taką rzecz. Przeżyłam 74 lata. Wojnę jedną i drugą sowiecką. I życie różnie się układało. Jestem szczęśliwa w małżeństwie, ale było nas tylko czworo w domu. Dwie siostry zmarły, został mi brat, 7 lat młodszy ode mnie. W ubiegłym roku, 2 grudnia, zatelefonowałam do mojej bratowy blisko Poznania, Śrem się nazywa miejscowość. Dowiedziałam się, że brat jest nieprzytomny w szpitalu, leży na jomie i nie wytrzymały moje nerwy, mocno się rozpłakałam i powiedziałam, że chyba się świat wali, że zostałam już teraz tylko ja, najstarsza z rodu, ale był przy mnie bardzo blisko mąż i mąż potrafił po prostu swoją osobą, swoimi, może wcale nie mówił do mnie, bo już tego w tej chwili nie pamiętam. Ale przytulił mnie do siebie i powiedział, że taka była wola Boża, bo ja wypowiedziałam takie słowo. Dlaczego nie ja, a on? No i potem, jak się dowiedziałam trzeciego o śmierci brata, no to byłam sama w domu, przepraszam, był ze mną student. Strasznie się rozpłakałam, szlochałam. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić. Uważałam, że już się wszystko kończy. I ten chłopak młody, 22-letni, przyszedł do mnie i powiedział: Pani Mario, wola Boża. I trzeba się z tym pogodzić. I ja też, siedząc potem sama w domu, aż mąż wrócił z pracy, powiedziałam sobie, że tylko Pan Bóg wie, co jest najlepsze i dla kogo. I nie korzystałam w życiu nigdy z żadnych porad psychiatry, bo raz właściwie, przepraszam, skorzystałam, ale dostałam tylko leki i te leki ze mnie zrobiły nienormalnego człowieka, więc się wszystko skończyło na tym, że odłożyłam. Ani z porad psychoterapii, ani psychologa. I tak jestem w tej chwili pogodzona z wolą Bożą, że jestem sama, mam męża, mam kochane dzieci i mam kochającą i kochaną Beatową i jej 2 synów z rodzinami. Uważam, że najlepszym lekarstwem w takich ciężkich trudnych chwilach, gdzie człowiek uważa, że już koniec się dla niego zbliża, czy nie poradzi sobie, jest tylko i wyłącznie modlitwa do Boga. I tak ja też wtedy wzięłam różaniec do ręki i odmawiałam koronkę do Miłosierdzia Bożego. I to wszystko mnie bardzo uspokoiło. Jak przyszedł mąż pracy, powiedziałam, że brat nie żyje. Leszek nie żyje, bo tak mu było imię. To mąż mnie przytulił do siebie i mówi, wola była Pana Boga taka i trzeba się z nią pogodzić. No i tak pogodziłam się. Przepraszam bardzo, a że łzy w oczach czasem stają, no to niestety, ale taka, tak już taka jestem płaczliwa.
A te łzy często nam towarzyszą bardzo w życiu.
Ale również. Właśnie to, że mogłam się wypłakać, tak mocno wypłakać, to mnie bardzo użyło. No i przede wszystkim modlitwa. Ta koronka do Miłosierdzia Bożego, to jest najpiękniejsza modlitwa w takich chwilach ciężkich, kiedy człowiek naprawdę sobie już nie może poradzić.
Pani Mario, bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże wszystkim życzę, Ojcu, Pani, która zajmuje się tymi sprawami i wszystkim słuchaczom Radia Maryja i Telewizji Trwam. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. My również dziękujemy za te Pani słowa.
Ja bardzo dziękuję za ten telefon, bo on naprawdę pokazuje, że wtedy, kiedy dotyka nas tak mocne cierpienie, wiara i drugi człowiek, który jest, po prostu jest, nawet sztucznie nie pociesza, tylko po prostu jest obecny. I to wystarcza.
I to jest to, o czym mówiliśmy, zaufanie.
Tak. Tak, to jest to. To jest, można powiedzieć też, że są ludzie, którzy mają, no są jakby tak uformowani, że też im to wystarczy. Są tacy, którzy muszą się wesprzeć wtedy lekami czy pewną zewnętrzną. Każdy z nas ma inną też siłę psychiczną, inną odporność. I tutaj no ja bardzo Pani dziękuję i też myślę Bogu dzięki za taką rodzinę.
I też należy pogratulować, że tak Pani potrafiła sobie doskonale radzić z tym całym ogromnym bagażem bólu, który...
Żałoba też jest taką sytuacją, żałoba po śmierci kulturowo trwa rok po najbliższej osobie, prawda? Czy po trochę dalszej pół roku. I myślę, że to jest po to, żeby właśnie pewne procesy się w nas dokonywały, żeby wszystkie łzy się wylały, żeby te klocki porozwalane, które się gdzieś tam w głowie... rozwalały, żeby się od nowa jakby złożyły. I naprawdę potrzebny jest rok. Nie da się tego zrobić następnego dnia, czy nawet za miesiąc. I to trzeba też, żeby rodzina jakby, czy znajomi, żeby też to akceptowali, że potrzebny jest czas.
Tak jakoś trudno nam z akceptacją właśnie tych zwyczajów, mentalności naszej.
Potrzeb też, ja myślę, potrzeb, że potrzeb.
No bo to
ludzkich.
Życie tak nas jakoś pcha ciągle do przodu. I tutaj pojawia się właśnie psychologia, psychoterapia, psychiatria, która daje szansę, ale również i tutaj daje nam pewne, przygotowuje
pułapki.
Pewne
tak?
pułapki, tak.
Tak, jeszcze chwilę o tych pułapkach możemy porozmawiać, ponieważ, tak jak powiedziałam, bardzo łatwo jest, szukając pomocy na przykład przez gazetę, czy przez jakieś ogłoszenia, trafić rzeczywiście na osobę, która będzie tylko psychoterapeutą, takim powiedzmy mało wykwalifikowanym. Albo właśnie reprezentującym jakiś nurt, który jest duchowo zupełnie sprzeczny z naszymi potrzebami. I myślę, że to...
Czy też dezintegrujący.
Dezintegrujący czasami. I ponieważ w Polsce nie ma jeszcze obowiązującej ustawy o psychoterapii, tak jak nie ma jeszcze wprowadzonej w życie i realnie jakby obowiązującej ustawy o zawodzie psychologa, ona jest, ale nie ma mocy w tej chwili sprawczej. Natomiast ustawa o psychoterapii jeszcze w ogóle nie istnieje. W związku z tym każdy człowiek, każda wróżka za przeproszeniem, może wywiesić sobie szyld, że jest psychoterapeutą. W związku z tym naprawdę ważne, żeby sprawdzać, żeby iść do jakichś ośrodków, które są duże albo sprawdzone, albo iść rzeczywiście do jakichś kapłanów i pytać o namiary na konkretnie, na psychiatrę, na terapeutę, na psychologa, kogo polecacie?
Bo są to osoby, które mają nam pomóc w życiu i w naszych problemach.
A nie przeszkodzić.
Przeszkodzić.
I wziąć za to pieniądze jeszcze.
Ostatnie 10 minut naszego dzisiejszego spotkania. Odbierzmy jeszcze jeden telefon, dobrze? Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Mogę mówić?
Tak, słuchamy pana.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Andrzej z Wrocławia. Nie słyszałam tutaj właśnie, żeby padło coś takiego, Bo tak mówiło się o kapłanach, ale ja mówię, że myślę, że jest coś ważniejsze od kapłana, jest Jezus, który leczy z różnych uzależnień i chorób, bo też sam zostałem z takiego uzależnienia psychicznego wyleczony i słyszałem wiele świadectw właśnie, a to się dzieje najczęściej w odnowie w Duchu Świętym, bo też się dowiedziałem właśnie też tak przypadkowo, nic się o tym nie mówi nawet w kościele, nie wiem, boją się niektórzy księża o tym mówić. I tak, chociaż chodziłem tam do kościoła, właściwie to oni tak reklamowali, ale nie, właściwie nie wiedziałem, o co chodzi. Dopiero mi sąsiadka, która brała w tym udział i uświadomiła, co to jest. I w zasadzie poszedłem tam właśnie, bo akurat się zaczynało. I ja razem z moją żoną, bo akurat wtedy potrzebowaliśmy tego, po prostu nas Jezus zaprosił. Bo tam zmarła właśnie mama żonie, a ja miałam tam problemy z pracą. Także później te problemy nam po prostu nie były dla nas już takie... po prostu jakby uleczenie, że lekko wszystko to... Inaczej żeśmy po prostu na świat już patrzyli. Niezależnie od tego oczywiście zostałem z takiego uzależnienia psychicznego też wyleczony. I wiele takich słyszałam właśnie świadectw uleczenia psychicznego. I to się dzieje nie tam jakieś lekarstwa, czy jakieś wiele programów, od razu Jezus. Oczywiście to jest związane z wiarą, tak samo, ale polecam wielu ludziom, którzy po prostu szukali różnych miejsc i nie mogli sobie, nic im to nie pomogło, żeby spróbowali właśnie przebyć takie seminarium, bo to się trzeba najpierw przejść, żeby wiedzieć, o co to chodzi. I później jest modlitwa przed Najświętszym Sakramentem, to człowiek też oddaje się Jezusowi i Jezus po prostu wiele osób uleczy.
Panie Andrzeju, tak, dziękujemy również.
O tym w ogóle nie słyszałem, a mi się wydaje, że przede wszystkim o tym trzeba było mówić właśnie na tej stacji.
Tak, panie Andrzeju, dziękujemy, ponieważ czas nas troszeczkę
zmienił. Pozwolę sobie skomentować, ponieważ oczywiście to dla nas jest oczywiste, że to Pan Bóg uzdrawia i
on się
psychologów też uzdrawia. Tak. Natomiast chcę powiedzieć, że to jest trochę tak jak, że cuda się zdarzają wszędzie. To jest tak jak z nowotworu potrafi uzdrowić cud, co nie znaczy, że nie mamy chodzić do lekarzy czy porzucić lekarstwa. I myślę, że tutaj tak bym to spuentowała, że jestem daleka od odradzania oczywiście korzystania z wszelkich nadprzyrodzonych środków, ale jestem też daleka od odrzucania leków czy pomocy specjalistycznej tam, gdzie ona jest potrzebna, bo Pan Bóg stworzył lekarzy i psychologów również.
Ale też jest dla nas szaloną inspiracją i podporą, zresztą terapia towarzysząca i tak dalej. To...
Zdecydowanie. I ja myślę, że tutaj rzeczywiście mądrością jest to rozeznanie, kiedy rzeczywiście skorzystać też z fachowej, specjalistycznej pomocy, bo to jest trochę tak, że zdarza się na przykład, że alkoholik jest cudem uleczony z nałogu, ale to jest jeden na 100 tysięcy za przeproszeniem. A cała reszta musi zrobić ogromną wewnętrzną pracę latami, żeby się z tego wyzwalać, również cała rodzina wokół. Jeszcze chciałam o jednej krótko pułapce tylko powiedzieć o tym, że rzeczywiście jakby te wszystkie dziedziny mogą też ubóstwić siebie, nazwijmy to. Właśnie, to trochę też nawiązując, że też nie o to chodzi, żeby mieć takie poczucie, że psycholog, psychoterapeuta czy psychiatra wszystko nam w życiu załatwi. Nie, on jest tylko pomocą.
Wobec ważną, tego, do czego jest potrzebny psychiatra, psychoanalityk, nie psychoanalityk, tylko psychoterapeuta i psycholog?
To jest pomoc, można powiedzieć, towarzyszenie w drodze wtedy, kiedy żeśmy się potknęli, albo kiedy jest ta droga dla nas zakryta mgłą, tak mówię metaforycznie, i nie wiemy, stoimy na rozdrożu, albo siedzimy na krawężniku i nie wiemy jakby, co się dzieje, tak? W związku z tym przez pewien krótki etap naszego życia potrzebna jest takie oświetlenie, taka pomoc, takie lustro czasami właśnie, taki ktoś, kto powie też odwagi, dasz radę i tyle. I odchodzi w bok, a człowiek dalej idzie ze swoją rodziną, ze samym sobą.
Lekarz daje receptę, lekarz przepisuje formy, odnajduje formy leczenia, a psycholog tylko tyle?
Tylko. Ja myślę, że dla wielu osób możliwość rozmawiania, spotkania jest zdecydowanie ważniejsza niż recepta i pigułka wzięta. Dlatego, że większość osób cierpi na taki, powiedziałabym, ból serca z braku kontaktu. Z braku bycia wysłuchanym na przykład. Czy to, co tutaj pani słuchaczka mówiła o tym odpłakaniu się, że to jest też ważne, że czasami, tam też w sądzie słyszeliśmy tej ulicznej, że czasami taka możliwość właśnie wypowiedzenia czegoś i usłyszenia samego siebie, co ja mówię, jest dużo ważniejsza niż zestaw pigułek. To jest, myślę, bardzo dużo. Oczywiście mógłby to zrobić przyjaciel, gdyby taki był, ale też gdyby był mądrym przyjacielem.
Pójście do psychologa to już nie, ale do psychiatry czy do psychoterapeuty wciąż jest jeszcze rzeczą taką troszeczkę wstydliwą. Też słyszeliśmy i przewijało się to w naszej sądzie.
Tak. I niestety to jest pewna, powiedziałabym, spuścizna czasów komunistycznych, gdzie rzeczywiście szpitale psychiatryczne łączyły się już tylko z taką wizją jakiegoś prawie że horroru. Był duże jakby szufladkowanie osób, duża stygmatyzacja i myślę, tu jest duży ostracyzm wobec osób chorych psychicznie. W tej chwili jest dużo takich programów społecznych, które ułatwiają akceptowanie w ogóle chorób psychicznych. I ja myślę, bardzo zachęcam też do tego, zresztą nie tylko jakby no mam poparcie i myślę takie dosyć mocne, bo w tej chwili i Kościół oficjalnie też gdzieś, Jan Paweł II mówił o korzystaniu ze środków naturalnych i w tej chwili na szczęście w kształceniu seminaryjnym, w formacji też mocno się stawia na rozwój osobowy taki i pomoc również, jeśli trzeba, psychologiczną, osobiście jakby wielokrotnie się spotykam i siostry zakonne korzystające z psychoterapii, i kapłani, i ludzie z różnych wspólnot religijnych wtedy, kiedy jest to konieczne. Po prostu jest
choroby
to normalna pomoc. Także tutaj mam nadzieję, że z roku na rok ten lęk taki właściwie niepotrzebny
czyli
będzie mały.
Dobry psycholog, dobry psychoterapeuta i dobry psychiatra raczej mogą pomóc.
Zdecydowanie.
Tylko trzeba umieć rozpoznać.
Zdecydowanie i nie wstydzić się, myśląc, że nikt nas w życiu nie zrozumie. Bo to
modlić się o tę łaskę.
Myślę, że tak, oczywiście. No, modlić się też o dobrego lekarza, o dobrego terapeutę. Też wtedy, kiedy widzimy, że ktoś potrzebuje, nie bać się powiedzieć mu o tym, nie dać się dać mu namiaru, nie dać się zaprowadzić go do specjalisty. Ja mam jakieś takie głębokie przekonanie, że taka dobra traktowanie tych dziedzin, ani nie ubóstwienie ich i przecenienie, ani nie jakieś dewaluowanie i lęk paranoidalny przed nimi, tylko rzeczywiście korzystanie wtedy, kiedy trzeba, może bardzo dużo dobra przynieść. Mam dużo na to dowodów.
A trudno jest być psychoterapeutą i psychologiem?
Trudno. Jest to ciężki zawód, ale niezwykle wzruszający. Wtedy, kiedy się widzi przemianę człowieka. Wtedy, kiedy się widzi, jak ktoś podnosi się jakby z tego swojego czasami dna. Wtedy, kiedy ktoś rzeczywiście się otwiera, czasami po miesiącach dopiero pracy. Są też oczywiście sytuacje, w których się coś nie udaje, w których ktoś odchodzi, w których ludzie nie chcą jakby współpracować, się zamykają. To też jest trudne. Natomiast wzruszające jest widzenie człowieka, który się rozwija, a tak jak gdzieś niedawno czytałam, człowiek w pełni żyjący jest chlubą Boga i chwałą Boga, czyli to w pełni żyjący to jest również żyjący w swoich uczuciach, potrzebach, psychice, emocjach i myślę oczywiście również w duchowości.
Na pani wizytówce jest jeszcze to dopełnienie, psycholog, psychoterapeuta chrześcijański.
Nie, jest psycholog, psychoterapeuta i jest Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich. To jest ważne.
O to dopełnienie mi chodzi. Aha. Jego rola w pani życiu, jako właśnie psychoterapeuty i psychologa chrześcijaństwa i Pana Boga.
Tak jak już powiedziałam, osobiście bez tego nie wyobrażam sobie ani zawodu, ani życia. Myślę, że jakby rozumienie tego, jak jesteśmy prowadzeni w życiu i to, że jakby priorytetem jest łaska, jest to, że każdy z nas jest indywidualnie stworzony, indywidualnie zbawiony, indywidualnie kochany, no to jest, powiedziałabym, taka ogromna, świetlista otoczka, w której wszystkie te problemy, te ciemne strony nie powodują, że idziemy w kierunku rozpaczy.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za dzisiejszą rozmowę.
Wszystkiego dobrego.
Gościem naszym była pani Agata Rusak, psychoterapeuta i psycholog ze Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, a rozmawialiśmy z panią Agatą dzisiaj o szansach i o pułapkach psychologii, psychiatrii i psychoterapii. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę i za przybycie do naszego studia.